Drodzy bracia i drogie siostry, wczoraj były przekazywane pozdrowienia ze zboru Rybnik, którego jestem członkiem, ale w czwartek, kiedyśmy się żegnali po zebraniu tygodniowym, ci, którzy tam byli, jeszcze raz przypomnieli, żeby pozdrowić was serdecznie i życzyć wszystkiego najlepszego na drodze chrześcijańskiego życia. Drodzy bracia i drogie siostry, o czym chciałbym z wami dzisiaj porozmawiać? Żebyśmy odpowiedzieli sobie na pytanie, na czym polega nasze rozpoznanie tych, którzy nas budują. Bo my się musimy zbudować. Postaram się troszkę anonimowo mówić, nie wymieniać nazwisk. To spotkanie, które tam wczoraj się odbyło, jest pewnego rodzaju płaszczyzną. Ja braterstwo jeszcze przeczytam coś potem na zakończenie, jeżeli czas pozwoli, słowa brata Hetmana. Czy my, drodzy bracia i siostry, rozpoznajemy, w jakim czasie żyjemy jako lud Boży? Z jakim przekonaniem podchodzimy, że żyjemy we wtórnym adwencie? Bo jeżeli nasze przekonanie bazuje na tym, bo tak się mówi, tak się powtarza, gdzieś jest tak zapisane, to chyba nasz Pan jest obecny. To niewiele nam daje jako dzieci Boże. My musimy rozpoznać to, czy my żyjemy w czasie wtórnego adwentu. Kto może rozpoznać i kto może nas karmić tajemnicami odnośnie wtórnego adwentu? Bóg przez proroka Amosa w 3 rozdziale wierszu 7 zapisał: zaiste nic nie czyni panujący Pan, chyba żeby objawił tajemnicę swoją sługom swoim prorokom. Czyli widzimy, że do spraw tajemnic Bożych jest zawężona pewna grupa ludzi, która jest od tego, żeby te tajemnice zrozumieć, które Bóg im objawił. Z kolei nasz Pan Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 13 rozdziale, a wierszu 11 mówi tak: a On odpowiadając, rzekł im, wam dano wiedzieć tajemnice Królestwa Niebieskiego, ale onym nie dano. Tu widzimy, że jest zasada zawężenie tajemnic Bożych do pewnej grupy ludzi. Wiemy, że temat nauczycieli wśród rodziny Bożej jest tematem powszechnym. Apostoł Paweł, gdy pisze list do Efezów, 4 rozdział, a wiersz 11 mówi nam tak: a inże, może być 10 jeszcze. A który wstąpił, ten jest, który wstąpił wysoko na wszystkie niebiosa, aby napełnił wszystko. I tenże dał niektóre apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. To jest 5 grup nauczycielskich, które mają ukształtować rodzinę Bożą. Ale zauważmy, precyzja Pisma Świętego pokazuje nam, że 2 z tych grup jest wyłączonych. I apostoł Paweł w tym samym liście, ale w rozdziale 2, wierszu 20 mówi tak: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego jest gruntownym węgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. I teraz sobie zadajmy pytanie, jakie jest nasze przekonanie odnośnie tego, kim oni są. Oni są wyznaczeni jako fundament naszej budowy. I to musi być perfekcyjnie zrozumiane, żeby wiedzieć, na czym my się mamy budować. Jak rozpoznać tych proroków? To apostoł Paweł w tym samym liście, ale w rozdziale trzecim od wierszu trzeciego mówi tak: iż mi Bóg przez objawienie oznajmił tajemnicę, jaką wam przedtem krótko napisał, Skąd czytając możecie obaczyć wiadomość moją w tajemnicy Chrystusowej, która inszych wieków nie była znajoma synom ludzkim, jako teraz objawiona jest świętym apostołom Jego i prorokom przez Ducha. Więc widzimy, że objawianie tajemnic Bożych jest zawężone do tych dwóch grup ludzi. Jeżeli my jako poświęceni, przyciągnięci przez Boga do siebie, a chcę powiedzieć braterstwu, że dzisiaj również zakradł się błąd, który był tworzony w dużym Babilonie, po śmierci Bartosława w małym Babilonie i dzisiaj już zaczyna pokutować ten błąd, który ma za zadanie uderzyć w prerogatywy boskie. Jaki? Nasz Pan, nie będę czytał, myślę, że to jest dla nas znane, w Ewangelii Jana 6,44 mówi tak, to Jezus mówi, przedstawia nam prerogatywę, którą zastrzegł sobie sam Bóg. Jeżeli Ojciec nie pociągnie, nikt do mnie nie przyjdzie. Dzisiaj już się rozpowszechnia myśl, która bazuje na tym, że po śmierci apostołów, już na III wieku, podano, że każdy musi przyjść do kościoła. Czy mieszem, czy dobrowolnie, wybór należy do człowieka. Jeżeli nie przyjdziesz, jesteś potępieńcem i w tym życiu, i w przyszłym życiu. Po śmierci brata Russella rozpowszechniono następny ten sam błąd. Musisz przyjść do organizacji. Jeżeli nie przyjdziesz, Armagedon cię rozliczy. Zobaczmy, co się dzisiaj ciągnie. To samo. Jak podchodzi się do poświęcenia człowieka? Słyszałeś, że jest poświęcenie? Tak. Poświęciłeś się? Nie. Wypadasz pośród usprawiedliwionych. Czyli nieważne jest, czy ty pokutujesz, czy ty nie pokutujesz. Ty się musisz poświęcić. Nie ma czegoś takiego. Jest to jeden z najbardziej nieprzyzwoitych błędów, dlatego że uderza bezpośrednio w samego Boga. To Bóg sobie zastrzegł prerogatywę. Ja przeglądam i ja zapraszam. I ja oddaję pod opiekę mojemu synowi tego człowieka. A dzisiaj widzimy, słyszałeś o poświęceniu? Jeżeli się nie poświęciłeś, nie masz szansy korzystać z łaski Bożej, z zasługi. Nie możesz nawet powiedzieć, czy pokutujesz, czy nie pokutujesz, czy wierzysz, wyrzucam cię spośród tych. Jest to kontynuacja tych błędów. Dlatego, drodzy bracia i siostry, my musimy zauważyć, w jakim czasie my żyjemy i co te błędy robią. Czy do nas dociera nauka o wtórnym adwencie? No oczywiście, jesteśmy tak obczytani, obsłuchani przez dziesiątki lat w prawdzie, że nikt nie zaprzeczy tego. Ale zauważmy, że sprawa podejścia do wtórnej obecności jest sprawą dość poważną. W Ewangelii Mateusza, w rozdziale 25, a w wierszu 6 mówi tak. Dwie rzeczy tu są zaznaczone. Mateusz 25:6. A o północy stał się krzyk. Oto oblubieniec. To idzie, jest dopisane, wynijdźcie przeciwko niemu. Z raz, że czas, z którego powrotu i z którego adwentu jest objęty czasem, bo tu pisze o północy, i głośne krzyczenie, jestem obecny. Jest krzyk. I teraz my sobie zadawajmy pytanie, czy my wierzymy absolutnie w to, że Pan jest obecny. To, że my powtarzamy, to jest nieważne. Nasze przekonanie, i tu jest ważne, chcę braterstwu podać, kiedy nasz Pan kazał się modlić w pańskiej modlitwie, to mówi tak, módlcie się, przyjdź królestwo Twoje. My zapraszamy Królestwo Boże do siebie. Niech każdy sobie przypomni, kiedy zapraszamy gościa, którego miłujemy, na którego czekamy, to wiadomo, mieszkanie na błysk, co lubi jeść, zakupy, wszystko i czekamy. Tak jest zapraszanie Królestwa Bożego, a Pan krzyknął, ja przyszedłem. Czyś słyszał, jak my jesteśmy przygotowani do tego, że Pan jest obecny. Jeżeli my jesteśmy przekonani do tego, to teraz zapytajmy się, czego Pan Jezus chce od nas. I musimy zdać bezwzględnie ten egzamin. My potem rozdzielimy to na dwie części odnośnie ludzi. Dlatego nasz Pan mówi nam tak. Czy my ten okrzyk słyszymy? To znaczy, czego Bóg od nas oczekuje, drodzy bracia i siostry. Zauważmy, co mówi pierwszy do Tesaloniczan 5:4. Wy nie jesteście w ciemności, żeby was on dzień zaskoczył. Tu nie chodzi tylko data tego krzyku. Brat Johnson podał dwie daty, kiedy brat Russell zostaje mówczym narzędziem Boga. To jest 30 kwietnia 1876 lub 1 maj. Ja zapytałem się piramidy, która z tych dat jest ważna. Piramida odpowiedziała, która z tych dat jest ważna. To jest tylko kwestia jednego dnia. I to jest nieważne, że o północy, czyli w kwietniu 1877 roku krzyk był. Pan jest obecny. To się rozlega cały czas i jakby go przejmujemy, jak jesteśmy do tego przygotowani, drodzy bracia i siostry. Dlatego, jeżeli Pan jest obecny i chce z nami coś zrobić i myśmy weszli w przymierze z Bogiem, to teraz zapytajmy się, co On od nas chce, czego On od nas oczekuje. I zauważmy, jaka jest boska zasada podana przez Jezusa rozpoznawania tych, którzy mają nas budować. To spada odpowiedzialność na każdego z nas indywidualnie. Kiedy nasz Pan Jezus Chrystus obcował ze swoimi apostołami i uczniami, przyszedł moment egzaminacji, jaką zastosował w stosunku do nich. Nasz Pan ani razu nie powiedział uczniom swoim, że ja jestem Chrystusem i obiecanym Mesjaszem. Że ma na imię Jezus, wiedzieli, bo to od dziecka wiedzieli takie imię. Oni, będąc powołani, dla mnie jest zagadką, w jaki sposób samoustne powołanie było, choćby Mateusza, Mateusz 9:9, pójdź za mną. Jakie to wrażenie zrobiło, że poszedł. Że zostawił taki dochodowy interes celnictwa i poszedł. Więc dowiedziałem się w tysiącleciu, jak się to okazało, że wszyscy tak szli. Że przyszedł na wybrzeże. Zostawiajcie te sieci, chodźcie. Że oni szli i traktowali go jako rabbi, nauczyciel. I w pewnym momencie nasz Pan poddał egzaminacji, co czytamy w 16 rozdziale Ewangelii Mateusza, gdy się ich pyta, a za kogo ludzie, jak chodzicie po wsiach, miastach, za kogo ludzie mnie mają? No i mówili, za Eliasza, może za Jana Chrzciciela, może za jakiegoś proroka. A wy za kogo mnie macie? Zegzaminował, czy wyście sami rozpoznali Mesjasza we mnie? I wtedy apostoł Piotr powiedział, ty jest Chrystus, on Syn Boga Żywego. I zauważmy, drodzy bracia, jeżeli my jesteśmy przekonani, że nasz Pan jest obecny, to czytajmy Ewangelię Mateusza, no już chyba tak znane teksty, a październik miesiącem pamięci, ale zauważmy, jaka lekcja, jaka odpowiedzialność spada na nas. Czytamy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział, a wiersz 44. Przecież i wy bądźcie gotowi, bo o której godziny nie spodziewajcie się, Syn Człowieczy przyjdzie. Przyszedł. Jest tak, że powrót naszego Pana to jest 12 września 1874, ogłoszenie dopiero było kwiecień 1877. Oto oblubieniec. I teraz zauważmy, co mówi Jezus. Tu spada egzamin na każdego z nas. I teraz czytamy. Któryż, nowy przykład lepiej to daje, ale czytam w Węchni Biblii. Któryż wtedy sługa jest sługa wierny i roztropny, którego postanowił Pan jego nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm na czas suszny? O co się pyta Jezus nas? Czy wyście rozpoznali? Wy sobie odpowiedzcie na pytanie, kto jest tym sługą, który ma dawać nam pokarm w czasie którego Adwentu? I nie, że nas ktoś ma zapewnić. Ktoś ma wymusić na nas, że on sługa, to jest pastor Russell. To my mamy sami zanalizować jego pracę i odpowiedzieć Jezusowi. Choćby nawet codziennie. On jest przez ciebie ustanowionym narzędziem pańskim. Nieważne jest nazwisko. Ważne, kto wypełnił typ onego sługi. My musimy Jezusowi odpowiedzieć, bo on się mnie pyta. Bracie Strojny, modlimy się, uważamy za bracie, ale Tomaszu Strojny, kto jest onym sługą? I on się pyta każdego z nas. I my musimy powiedzieć, wiem, ja go rozpoznałem. Dlatego, drodzy bracia i siostry, dowody, jakie zostały dane przez Boga, że on sługa, to jest ten konkretny człowiek, zauważmy, do czego myśmy dzisiaj doszli. I czytamy pierwszy rozdział tomu 11, Eksodus, strona 44, gdzie mamy przypomniane, że kiedy Bóg posłał Mojżesza z ziemi mariańskiej do ziemi egipskiej, pójdziesz, wyprowadzisz. Zauważmy, że Mojżesz nie poprosił o dowody, tylko zażądał dowodów od Boga. Posyłasz? Daj znak, że jak przyjdę, że ja ich przekonam, że to ty mnie posłałeś. Co pisze tam na dole? Posłanie z Boży musi dostać tak silne dowody od kogo? Od samego Boga, żeby nikt nie miał wątpliwości. Jedna siostra mówi do mnie, najsmutniejsze to jest to, że dzisiaj bracia udowadniają, kto jest wodzem ludu Bożego. To jest ubliżenie Bogu. Dajesz go za wodza? To daj dowody. I więc widzimy, postarajmy się odpowiedzieć na pytanie. To jest egzaminacyjne pytanie dla każdego z nas. A jeżeli odpowiadamy już na to pytanie pozytywnie, to teraz zadajmy sobie pytanie, jak my współżyjemy z onym sługą i czym ten pokarm jest dla nas? Jak my traktujemy ten pokarm? Oczywiście, każdy może odpowiedzieć na pytanie, czy lud Boży jest pomiędzy zielonoświątkowcami? Nie neguję, że jest. Czy jest pomiędzy baptystami? Jest. Adwentystami? Jest. Dla nim jest niepotrzebna usługa. Im jest niepotrzebny. To można być bez niego? Można być bez niego. Ale tu wczoraj było mocno zaakcentowane. Zawarłeś przymierze z Bogiem? Głowę masz ściętą. Twoją głową jest Jezus. To nie teraz, nie ustalaj warunków. I pytamy się, czy baptysta, adwentysta jest ludem Bożym? Generalnie nie wszyscy, tylko że pomiędzy nimi są. Dlatego chcę brać do znudzenia, czytam braciom w Boże Rybickim ten tekst, który mówi tak. To jest jedyny tekst, jaki ja znalazłem w Biblii, który definiuje nam bycie w prawdzie. To jest prorok Ezechiela, 40 rozdział, wiersz 4. Ono, ten tekst ma swoje szczególne, zawężone zastosowanie, ale duch tego do każdego z nas się odnosi. I tak mówi do mnie ten mąż, synu człowieczy, patrz oczyma swymi, a uszyma swymi słuchaj. Czyli przyswajaj ten pokarm, którego adwentu, jeżeli wierzysz, że który adwent jest i on sługa, daje ci pokarm, musisz go przyswoić. Do jakiego stanu? Aż to zrozumiesz. Musisz to zrozumieć. Jak zrozumiałeś, to masz wiedzę, ale teraz ten trzeci punkt mówi tak. I przyłóż serce twoje do wszystkiego, co ci okażę, co ci pokazałem. Jeżeli Pan Bóg nie pokazał innym, to Pan Bóg ich z tego nie rozlicza. No ale my możemy chwycić się chrześcijaństwa łatwe, lekkie i przyjemne. Drodzy bracia, patrząc po wszystkim, jakieś szkoły żeśmy pokończyli. To chcę powiedzieć, że świadectwo szkolne z pierwszej klasy szkoły podstawowej z całymi szóstkami nie jest tym świadectwem, tym indeksem kończący studia z samymi szóstkami. Wizualnie te same. 6, 6, 6. 6, 6, 6. To nie są te same świadectwa. Także i wymogi nie są te same. Jeżeli Pan Bóg ci pokazał, nam pokazał, kto jest onym sługą i ten pokarm, nie wypuśćmy tego ze swoich rąk. Nie dajmy sobie tego wydrzeć. Czy my jesteśmy w stanie mówić głośno do Boga, tak, Panie Boże, on, sługa, jest Twoim posłańcem. Postawiłeś egzaminacyjne pytanie przez Twojego Syna mnie, czy ja Go rozpoznaję. Musimy odpowiedzieć pozytywnie. Tak, ja Go rozpoznaję i nic nie jest w stanie wyrwać mnie z Jego rąk. Dlatego widzimy, gdy apostoł Paweł pisze, chcecie się zbudować, to jest fundament i nie pozwólmy, kolokwialnie mówiąc, wyrwać sobie tego fundamentu z rąk. Gdy go wyrwiemy, zaczynamy, od razu zaczyna się katastrofa. Pod warunkiem, żebyśmy byli w tej prawdzie. Żebyśmy się trzymali. Ale jeżeli ktoś by nam to wyrwał z rąk, wtedy kończymy jako prawdziwy lud Boży. Dlatego w Dziejach Apostolskich 13:40 mamy ostrzeżenie. Mówi nam tak, Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 40. A przecież patrzcie, aby na was nie przyszło to, co powiedziano w prorokach. Co przyszło na Żydów? Czy Żydzi perfekcyjnie znali zakon? Ile razy w synagogach czytano im zakon, tłumaczono, karność egzekwowano, przypominano. I co przyszło? Po 1500 lat trudno powiedzieć, jaki procent nie rozpoznali dnia nawiedzenia z tego, że Pan jest obecny. Ale oczekiwanie Mesjasza było przekonywujące. Byli pewni, że czekają. I tu widzimy, drodzy bracia i siostry, mamy ostrzeżenie, aby ktoś lub coś was nie zwiodło z tego, co oczekiwali prorocy. Ale on, sługa, już nie istnieje fizycznie. On już nie drukuje, nie podaje, nie tłumaczy. W przyszłym roku będzie mieli 100 lat, jak zakończył swoje życie. I teraz się pytamy, co dalej? Kto dalej przejął stery, czy rzecznictwo boskie na siebie? Drodzy bracia i siostry, nie tylko, że wiemy, zacznę od tyłu, nasz Pan również nas zegzaminował pewnym bardzo ważnym tekstem. Zaczynamy 23 rozdział, a wiersz 35, aby przyszła na was wszystka krew sprawiedliwa, wylana na ziemi od krwi Abla sprawiedliwego, aż do krwi Zachariasza, syna Barachjeżowego, któregoście zabili między kościołem i ołtarzem. Dlaczego ten werset przeczytałem? Dlatego, że nie wszystkim odpowiada, że tu może być pokazany ostatni z tych, który tworzył fundament. Jeżeli my byśmy odsunęli ten werset, to jest równoznaczne z oskarżeniem Jezusa, że z jego intelektem już jest coś nie w porządku. To jest psychiką mu się dzieje. Dlaczego? Podkreślam, obojętne przejście około tego wersetu, bo na mnie odpowiadają te dwa typy, Abel i Zachariasz, jest równoznaczne z oskarżeniem Jezusa, że z jego intelektem jest kompletnie coś rozłożone. Dlaczego? Bo Jezus wypowiada brutalne słowa. Przyjdzie na was krew, którą żeście przelali. I mówi od Abla aż do Zachariasza. To tak jakby w 1939 roku Niemcy, Hitler usprawiedliwiał atak na Polskę. Czym? Bo gdzieś w jakiejś jaskini po tamtej stronie Łaby znaleziono zapis, że dziad naszego piasta Kołodzieja jakiegoś Niemca zabił. Pytamy się, co naród polski ma wspólnego. Przecież Kain Abla zabił ponad 2000 lat przed ich wyjściem z Egiptu. A dopiero winy Żydów od tego czasu mogły być rozliczane. Od tego czasu. To dlaczego Jezus powiedział, za to, że Kain zabił Abla, wy poniesiecie konsekwencje? I w tym momencie każdy może powiedzieć, no rzeczywiście delikatnie przemęczony. To już jest niedorzeczna mowa. Więc coś miał Jezus do powiedzenia. Dlatego mówimy sobie, że przejście obojętnie około tego wersetu jest oskarżeniem Pana, że z jego intelektem jest już nie najlepiej. Bo nasz Pan, gdy mówi o Ablu, to o kim mówi? Żydów 11.4, 12.24. Abel umarszy, mówi 12.24, ale krew Jezusowa mówi większe rzeczy niż krew Ablowa. On wyznaczył antycyp. I teraz kto jest tym ostatnim? Czy drodzy bracia i siostry, tak kilka myśli, a potem cel jego posłania. Zadajmy sobie pytanie, czy my jesteśmy w stanie rozpoznać tego ostatniego? Nie tylko, czy jesteśmy w stanie, musimy go rozpoznać, bo tak jest nakaz boski. I to nas nic nie zwalnia, żebyśmy sobie ulżyli. Gdy zauważamy, co jest powiedziane o tym ostatnim, gdy czytamy 10 rozdział Księgi Objawienia, a wiersz 7, objawienie 10 rozdział, a wiersz 7. Ale we dni głosu anioła siódmego, gdy będzie trąbił, dokona się tajemnica Boga, jako opowiedział sługom swoim prorokom. Co to jest tajemnica? Wy tajemnicą Bożą jesteście. Tajemnicą na Chrystus. W czasie trąbienia anioła siódmego dokona się. Zamknie się. A co mnie to obchodzi, kiedy ten siódmy anioł trąbił? Mnie to nie interesuje. To nie jest powiedziane mnie, bo ja teraz do was mówię. I w przerwie ktoś powie. To samemu Bogu musimy powiedzieć, czy mnie to interesuje. Jeżeli Bóg powiedział, że ostatni z kasy Chrystusowej odejdzie w czasie trąbienia anioła siódmego, to się zapytać musimy Boga, a kto nim jest? Czy on jest rozpoznawalny personalnie? Czy mnie to interesuje, czy mnie to nie interesuje? I teraz patrzmy, drodzy bracia i siostry. Przeczytajmy sobie psalm jako wprowadzenie 118. Psalm 118, a wiersz 24. I mówi tak. Ten ci to dzień szczególny, który uczynił Pan, rozweselmy się, a rozradujmy się. Bóg mówi, kiedy ten dzień nastąpi, ja będę działał, wy macie się cieszyć, radować się, to pokażecie, że wyście docenili ten dzień. I teraz zauważmy, z czego my się mamy cieszyć. Gdy idziemy do Księgi Objawienia 19 rozdziału, to czytamy od wiersza 6. Wiersz 6. I słyszałem głos ludu wielkiego, jako głos wielu wód, jako głos mocnych gromów mówiących Alleluja i żują Królestwo Pan Bóg Wszechmogący. I teraz co nam mówi dalej? Weselmy się i radujmy się. To, co Bóg już kazał powiedzieć przez Daniela nam. Dawida, przepraszam. Bo przyszło wesele barankowe, a małżonka jego nagotowała się. Drodzy bracia i siostry, czy jesteśmy w stanie wyciągnąć z tego lekcję, co tu jest napisane? Zauważmy, tu się kryją dwie rzeczy. My musimy to odszukać. To się dzieje we której Adwencie i Jezus, nasz sam Bóg, mówi, wy się cieszcie i wy się radujcie. O czym tu jest mowa? Że ktoś z ludu wielkiego zauważy dwie rzeczy. Pierwsza, ja nie jestem członkiem kapłaństwa, czyli małżonki Chrystusowej, i ja rozpoznaję ostatniego, który dołączył, że małżonka jest gotowa. Taki przypomniał mi się przykład, przed 30 paru laty miałem w oddziale pracownika, który był maniakalnym filatelistą. Zbierał znaczki. Potem poszedł na emeryturę, to sklep nawet filatelistyczny otworzył. Kiedyś, i to było w czasie urlopowym, brakowało ludzi, na są zmiany, przyszedł w piątek, nie wiem, czemuś ginter nie przebrany. Muszę mieć urlop. A czemu? No bo w katalogu filatelistycznym przeczytał, że jakiś gruziący człowiek, w Toruniu, człowiek ma brakujący znaczek, który brakuje mu do serii. On go musi mieć. Szwagier z autem już czeka pod kopalnią, że powiedział, nawet bumele możesz mi zrobić. Muszę mieć ten. No to w Katowie go wpisałem urlop, szwagier wiózł go 50 km do Katowic i do Torunia. Bo tamten zadzwonił do niego, tamten powiedział, na ten znaczek jest kilku chętnych. Ale kiedyśmy rozmawiali, on był, cieszył się, że ma ostatni znaczek do kompletu tej serii. A tu co mają powiedziane? Ostatni dołączył do małżonki Chrystusowej. To jest fizycznie rozpoznawalne. To nastąpiło. I my musimy się zapytać, kto był tym ostatnim, który dołączył i kto był tym, który rozpoznał w sobie, nie jestem kapłanem. Przykład w życiu chrześcijaństwa jest tylko jeden. Tylko jeden człowiek, osobiście słyszałem to z mównicy, który tłumaczył i nawet doszedł, kiedy stracił koronę. Kiedy mu w 37 roku było powiedziane, że nie jesteś kapłanem, egzaminował się i doszedł dokładny czas, kiedy stracił koronę. I on głosił ze swoją klasą, nie ma kościoła na ziemi. Czy my jesteśmy w stanie zaakceptować to, co wiemy na temat ostatniego kapłana? Nie ma obojętnego przejścia. On jest rozpoznawalny, on musi być rozpoznawalny, bo to Bóg powiedział, jak każe mi się cieszyć, to ja się muszę zapytać, a z czego? No, że ostatniego już nie ma. I teraz, drodzy bracia i siostry, zapytajmy się, jaką rolę odegrał ten ostatni kapłan na faktach dzisiejszych zawirowań, w jakich żeśmy się znaleźli. Może to będzie nieskromnie, ale w zborze badamy jednocześnie 5 przedmiotów. dobór artykułów jest na bieżące sprawy, problemy. I każdemu, kto się chce odnaleźć w tym, co się dzisiaj dzieje, zalecam w badaniu zborowym, jeżeli możliwe, nie w tym indywidualnym, 2 artykuły do przeczytania. Urzędowe funkcje redaktora, a następnie z 1986 roku artykuł Postanowienie odnośnie następnego przywództwa. Co brat Golke napisał do brata Hetmana i wczujmy się w tą sytuację. Więc widzimy, drodzy bracia i siostry, żeby rozumieć, w jakim czasie myśmy się znaleźli, tego człowieka już nie ma dawno. Może nie wszystkim odpowiada sprawa typu biblijnych, ale w urzędowych funkcjach redaktora jest pokazane budowanie 2 słupów Jachin i Boaz przed świątyni Salomona. Budowanie tych słupów to jest zgromadzenie prawdy na temat wszystkich członków wiernych od apostołów do ostatniego i obrona tej prawdy. I teraz, jak często w literaturze mamy podane Biblia, rozum, fakty przemawiają za czymś. Jeżeli ktoś mnie coś podaje, ja mam obowiązek zegzaminować to 7 pewnikami prawdy, ale jeżeli wam podaje, czy sługa podaje nam coś, musi pchnąć to Biblią, rozumem i faktami. I teraz jeżeli rozumiemy odpowiedzialność za prawdę parauzyjną, którą on sługa dał nam, to zobaczmy teraz, jaką rolę spełnił ostatni z tych członków Kościoła. Po śmierci brata Russella kilkadziesiąt tysięcy braci w Ameryce, w Kanadzie szczególnie, zaczęło się to łamać. Tworzyły się grupy, podgrupki. W sumie przewinęło się ponad 60 grup, w których były nowe stworzenia badackich. I teraz pytajmy się, która grupa zachowała prawdę parauzyjną? Gdzie zachowano prawdę parauzyjną w całości? Bez skrępowania, przyjmowania, nawet analizowania, przypominania pomyłek brata Russella. Tylko ci, którzy uznali, że ktoś tej prawdy bezwzględnie broni. Ktoś po śmierci ostatniego kapłana przejął na siebie urząd budowania 2 słupów Jachin i Boaz, czyli bronienia prawdy parauzyjnej. I 2 następnych po śmierci ostatniego członka tego grona kontynuowali ten duch bronienia prawdy parauzyjnej epifanicznej. I co zauważmy, drodzy bracia i siostry, i tylko tam się zachowała ta czysta prawda. Ci, którzy się uchwycili tych sług, bo rozumieli, że fundament, chociaż personalnie już ich nie ma, ale ci, którzy tłoczyli nas w ten fundament, pozwolili nam się zachować w prawdzie. I zasada jest taka, że wypuszczenie z rąk, drodzy bracia i siostry, sprawy obrońców prawdy parauzyjnej przede wszystkim jest dramatem, wręcz tragedią. Kończy się nasze chrześcijaństwo. My musimy być przekonani o tym. Jeżeli komuś nie odpowiada to, że rzeczywiście jest rozdział klasowy, czy był rozdział klasowy nowych stworzeń na jednych i na drugich. W rozmowach się widać, czasami w dyskusjach, po co nam tyle klas? Po coż natworzono tych klas? Kto to natworzył? Brat Johnson? To Bóg robił ten podział. Czytamy list apostoła Pawła do Rzymian 8:14. Wszyscy, którzy prowadzeni są Duchem Bożym, są synami Bożymi. To i wystarczy. Ale ten sam apostoł Paweł, pisząc nam 2 list do Koryntian, to mówi tak. Drugi list do Koryntian i czytamy tak. Wiersz 16. A co za zgoda Kościoła Bożego z bałwanami, albo się wy Kościołem Boga Żywego? Tak jak mówi Bóg, będę mieszkał w nich i będę się przechadzał w nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I teraz to się staje, kiedy wyszli z Babilonu. Przecież wyjdźcie z pośrodku ich, a odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. I będę wam za ojca, a wy mi będziecie za synów i za córki. Ja was w tym czasie rozdzielę. I muszą się rozpoznać ci, którzy wypadli z klasy synów. Po co się rozpoznać? Żeby dojść winy, odpokutować i na nowo się poświęcić, co się dokonało w odpowiednim czasie. Dlatego, drodzy, dlaczego jest tak ważne trzymanie się fundamentów, które Bóg nam wystawił, żeby się zbudować. Gdybyśmy sobie postawili pytanie obecnie, po co my wchodzimy w przymierze z Bogiem? No generalna odpowiedź jest jedna, żeby dostać życie wieczne. To pytajmy się, za co? Trochę na zebrania chodziłem. A wiesz, że mam literatury? Drodzy, żeby dostać życie wieczne, trzeba stanąć przed doskonałym prawem Bożym, co nastąpi dopiero tam. I tam będziemy dopiero mówili o życiu wiecznym. Jest fakt, że mamy obietnicę daną, że ktokolwiek zamknie oczy w absolutnym poświęceniu, życia wiecznego mu nikt nie wyrwie. Ale szkoła resurrekcyjna musi być. Jaki jest cel w ogóle naszego dzisiaj tutaj zgromadzania się? A zaś nie wiecie, że święci będą sądzili świat? No to się do Kościoła odnosi, a co mnie to interesuje? Do Kościoła? Izajasz w 26 rozdziale, wierszu 9 mówi tak. Jeśli sądy Twoje będą odprawować sprawiedliwości, będą się uczyć obywatele ziemi. Dobrze, ja czekam na to, kiedy to nastąpi. A moja rola tam, jaka ma być? Gdy czytamy psalm 72, to mówi tak. Wszystko dzieje się w Królestwie Bożym. Boże, od pierwszego wiersza. Psalm 72, od pierwszego wiersza. Boże, daj królowi sądy Twoje, a sprawiedliwość Twoją synowi królewskiemu, aby sądził lud Twój sprawiedliwości, a ubogich Twoich prawości. Przyniosą góry ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Kto ma tą sprawiedliwość ludziom nieść? No ja mam im ją nieść. Wy macie ją nieść. Więc trzeba się jej nauczyć. A kiedy się można jej nauczyć? Jeżeli bezwzględnie będziemy się trzymali tych, których Bóg wyznaczył jako budowniczych naszego poświęcenia. Ja jestem wierny Bogu. Któż by powiedział, że nie? Ja wierzę, że Bóg jest od tego, żeby mnie budować. A kto jeszcze? I nasz Pan Jezus Chrystus. I wyznaczone fundamenty. Wypuszczenie fundamentów z rąk jest końcem naszego chrześcijaństwa. Ileż, drodzy bracia i siostry, rzeczy mamy wyjaśnionych w prostwach, typach, które nie zawsze nam odpowiadają. Dlaczego to w taki trudny sposób zostało nam podane? Po co w ogóle tyle tego? Odpowiedź może być tylko skierowana do Pana Boga. Po coś tyle tego na zadawał? Więc zobaczcie, jakie jest miłe, przyjemne chrześcijaństwo. Zejdziemy się, poczytamy Biblię, nawet porozważamy coś w Boże. Dużo pieśni, dużo modlitw i co Bóg na to? Więc zawsze pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy na studiach w Szkole Chrystusowej, to nie tęsknijmy, ile prościejsze, przyjemniejsze jest szkoła podstawowa, a jeszcze te trzy pierwsze klasy. Jak oni tam mają lekko, łatwo i przyjemnie, a tutaj tyle i tyle tego jest. Jest fakt, że prawda epifaniczna zbudowana jest na trudnych sprawach, na sprawach typów, obrazów, symboli. Po co tyle tego? Chcę braterstwu dać taki przykład. Z życia wzięty, lata 70. Dość mocno byłem związany z częstymi odwiedzinami. Młodzież nie wie, o kogo chodzi, nazwisko jeszcze zostaje, starsi wiedzą, Jerzy Pomykacz. Człowiek, który pod koniec lat 60. przyprowadził z organizacji świadków ponad 100 osób. Zbory popowstawały. Żyje fragment zborów w Jastrzębiu-Zdroju. Ale po 10 latach przeorganizował się w mózgu i robił listę. Brad Johnson źle wytłumaczył przybytek symboliczny. Brad Johnson źle podał rok 54. Radzą są źle, klasę młodocze i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam takie z życia wzięte, z tego lekcję wyciągnijmy, przyjeżdża z usługą do rybnika brat Monterski. Mieszkał wtedy jeszcze w Ursusie i pisze list, że przyjadę w sobotę z Drogomyśla. To jest wieś koło Skoczowa, gdzie mieszkał Jerzy Pomykacz. Dlatego, że jestem umówiony z nim na dyskusję. No i wszyscy już wiedzieli, że ta sytuacja już jakaś była dość gorąca w tym czasie. No i kiedy piątek pojechał do Drogomyśla, do Jerzego Pomykacza, w sobotę przyjechał do zboru, no i wiadomo, wszyscy w gościnie obsiedli go, bracie, jak ta dyskusja. Mówi, no powiem wam, że z piątku na sobotę świt nas zastał przy dyskusji. Brat Ponteski przekonywał go na wszystkie sposoby, że brat Johnson dobrze wyjaśnił symbolikę przybyt. Dobrze wyjaśnił klasę młodocianą. Dobrze. Ale to mówi, to nic nie dało. Ale kiedy przyjechał brat Joli w 78 roku, dał nam lekcję, jak my mamy bronić prawdy. Jednym zdaniem to był szok. Po pierwsze, zachował się brat Joli, człowiek, który już dokonywał ruiny. Nie jak obecnie się zachowują w stosunku do tych, których traktuje się, jakoby byli tam zwichrowani. Mam tu przy sobie list, który dostałem z Ameryki we wrześniu. Jakoby. Tylko na każdej konwencji, kto był w 78 roku na konwencji, wchodząc za mównicę, czy jest brat Pomykacz na sali? Chcę z nim jeszcze rozmawiać. I nie było. I mówi tak, dostałem list od brata Pomykacza, który mi napisał, że brat Johnson to źle wytłumaczył, to źle, to źle, to źle. I wtedy dał lekcję, która ma być dla nas lekcją. A ja ją odpisałem bratu Pomykaczowi. Wtedy go nazwałem się bratem. Ja nigdy nikomu nie powiedziałem, ani nigdy napisałem, że brat Johnson coś dobrze wyjaśnił. Bo my nie mamy prawa takiego powiedzieć komuś, że brat Russell to dobrze wyjaśnił. Wtedy my wstępujemy na wysokość samego Boga. To nie do nas należy mówić, brat Johnson dobrze to wyjaśnił. Ale owszem, ja często braciom mówiłem, że to, co podał brat Johnson, jest logiczne i uduchawiające. I napisałem bratu Pomykaczowi, daj bardziej logiczne tłumaczenie, bardziej duchowiające, ja to zaraz podam braciom. Widzimy lekcję w tym? Więc jeżeli ktoś sprzeciwia się nam, my nie mamy prawa przekonywać kogoś. Jeżeli komuś nie odpowiada, że Zachariasz jest ostatnim kapłanem, daj lepsze. Daj logiczniejsze. Jeżeli komuś nie odpowiada, że on sługa, to jest pastor Russell, w czasie którego adwentu, no daj logiczniejsze wytłumaczenie. Ja je muszę przyjąć wtedy. Także widzimy, jaką lekcję. My musimy siebie egzaminować, bo skutki, jakie dzisiaj są, wypuszczając prawdę z rąk, powodują to, że kończymy jako chrześcijanie. Drodzy bracia i siostry, bądźmy świadomi, gdy czytamy, badamy artykuł o trądzie, każdy, który zaraził się jakimkolwiek grzechem, w pewnym momencie musi wykrzyczeć. I my musimy mieć uszy wyczulone i wyłapać to. Czy my ten krzyk słyszymy? Jestem trędowaty. Dam latarską ilustrację. Jedno zdanie może pokazać, że kilkadziesiąt lat nie zrobię nic. Jak nic? 50 lat służył ktoś jako pielgrzym. Może 70 lat służył jako starszy w Boże. I nic nie osiągnąłeś. Czy nie słyszymy dzisiaj z mównic konwencyjnych? Psalm 23. Pan jest pasterzem moim. Kiedy Dawid powiedział, że Pan jest pasterzem moim? Kiedy ocenił siebie, że spełniam kryteria. Mogę powiedzieć. Bóg ustalił kryteria. Jeżeli je spełniłeś, to Bóg jest twoim pasterzem. Jeżeli ktoś wchodzi za mównicę i wynosi się, wstąpię na wysokość, będę równy najwyższemu. Wchodzi za mównicę i czyta ten psalm, ale ustala kryteria. Jeżeli RH nie uzna za wodza, Bóg nie jest dla ciebie pasterzem. To jest wykrzyczenie, że dla mnie prawda nie stanowi żadnej wartości. To w Watykanie się uczyło. W niebie ustalają, my zmieniamy. My ustalamy, oni muszą to przyjąć. Mówiłem bratu, który dzisiaj się pomodlił. Przyjechałeś tu, słyszałeś bracie, nie? Nie masz prawa być sługą w zborze. Jest diakonem. Nie masz prawa. Tego się już uczy dzisiaj z mównicy. Kto był w Zabrzu na spotkaniu, a się pomodlił, nie ma prawa być nauczycielem w zborze. Wstąpię na wysokość, będę równy najwyższemu. To Bóg ustalił kryteria. Pod natchnieniem apostoł Paweł podał, co musi spełnić, żebyś był sługą z Bożym. To jest nieważne. Ja ustalam kryteria. Więc widzimy, że jedno zdanie przekreśla. Dlaczego ten przykład podałem? To, że jesteśmy bardzo długo, nie świadczy o tym, że możemy się utrzymać. Zwycięstwo jest dopiero wtedy, kiedy zamkniemy oczy. A żeby zwycięsko zamknąć oczy, drodzy bracia i siostry, nie wypuśćmy ze swoich rąk czego fundamentu. Bo wypuszczenie ze swoich rąk, oczywiście podtrzymuję myśl, którą powiedziałem, jeżeli Bóg nie pozwolił poznać komuś, bo Bóg do poświęcenia przyjmuje tylko jedną grupę ludzi. Jaką? Jeżeli ktoś jest w stanie się poświęcić i zwyciężyć, wtedy go przyciąga. Ale w tylu przychodziło, a upadali. To już jest wina jego. Tak jak drogowcy mówią, że przy zderzeniu samochód pierwszy zawsze zwycięża silniejszy. A kto, to każdy musi wiedzieć. Jeżeli ktoś zawarł przymierze z Bogiem i przegrał, wina leży po jednej stronie. Ale Bóg go przyciągnął tylko dlatego, że mógł zwyciężyć. I kogo Bóg przyprowadza do prawdy? Obcowałem w domu jednego ze swoich współpracowników, wolni chrześcijanie. Rozumiem, oni są zbliżeni do baptystów. W tym domu często przebywałem, kilka razy, może za 3 razy w roku. No, rodzina poświęcona, doświadczona ciężko. Jeździł do Bydgoszczy, do szkoły biblijnej, tam jest szkoła biblijna. Raz w miesiącu trzeba było murlo wypisać, na piątek, sobotę, niedzieli. Wracał Emil. Co było? Podał temat, przepytywałem go. Czasami łzy leciały z nerwów. No to powiedz, jak to jest? Mówię, Emil, tyś wrócił dopiero ze szkoły, tyś miał wykłady, nie? Ja ty nie umiałem zrozumieć, dlaczego Bóg nie tak poświęconemu człowiekowi nie daje poznać prawdy. Już mówię tej parauzyjnej. I zawsze sobie tłumaczyłem, są 2 powody. Albo nie jest w stanie zrobić użytku z tej prawdy, to Bóg nie pozwoli, chociaż on się poświęcił w tych warunkach, w jakich jest, lub Bóg czasami celowo nie przyprowadza do prawdy, choćby mógł go przyprowadzić, dlatego, że ten człowiek jest potrzebny tam. Że tam jest grupa ludzi, czy usprawiedliwionych, czy poświęconych i on może mieć bardzo dobry wpływ na nich i celowo go tam trzyma. I on swoje zrobi własne Bożej. Dlatego, drodzy bracia i siostry, zawsze zadawajmy sobie pytanie, czy my rozpoznajemy, kto jest fundamentem naszego zbudowania się. Bóg i Jezus i to i. I musimy odpowiedzieć Bogu. Tak, Boże, rozpoznaję ich i będę się wiernie trzymał, czego Wam życzę. Na tym kończę. I Bóg błogosławi nasze te krótkie rozważania.